Lektury Paranormalium.
W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Ryba obdarzona rozumem. W pierwszym roku z tej części Zatoki Perskiej, która przylega do Babilonu, pojawiło się zwierzę obdarzone rozumem, które nazywało się Oam. Całe ciało zwierzęcia było jak u ryby, a niżej rybiej głowy miała drugą. W dole wraz z rybim ogonem miało nogi jak u człowieka. Głos i mowa ludzkie i zrozumiałe. Istota ta w dzień spotykała się z ludźmi, ale nie przyjmowała ich ofiar, a sama nauczyła ich pisania i nauk oraz wszystkich sztuk. Nauczyła ich budować domy, wznosić świątynie, spisywać prawa oraz objaśniła początki geometrii. Nauczyła ich także odróżniać płody ziemne i pokazała, jak zbierać plony. Koniec cytatu. Aż trudno uwierzyć, że przytoczony cytat jest jednym z najstarszych tekstów naszego cywilizowanego świata. A jednak tak właśnie brzmi jeden z niewielu fragmentów i tak zachowanych tylko w pracach późniejszych historyków sumeryjskiego eposu o Oannie, zapisanego przez kapłana babilońskiego i znakomitego historyka Mezopotamii, rówieśnika Aleksandra Macedońskiego Beroesa. Przyzwyczailiśmy się, że wszystkie legendy, mity i podania mówiące o pochodzeniu różnych cywilizacji i narodów aż skrzą się niewiarygodnymi, świadczącymi o bujnej fantazji autorów opisami, pod które przy najlepszej woli nie zawsze daje się podłożyć jakąś realną treść, a przy tym jeszcze nie mają żadnych logicznych konstrukcji, są dwuznaczne, niewyraźne, często w kolejnych ustępach czy nawet zdaniach wręcz przeciwstawne. Nic z tych rzeczy nie widzimy w eposie sumeryjskim, wręcz przeciwnie. Zaskakuje, przeraża nas niemal ta, przechowana przecież przez wiele tysięcy lat, ścisłość szczegółów. Ciało jak u ryby, niżej rybiej głowy miało drugą, miało nogi jak człowiek, głos i mowa były ludzkie i zrozumiałe. Epos ten wprost sprawia wrażenie, jakby jeszcze bardziej chyba niż to miało miejsce z mitami Dogonów, był realnym opisem naocznych świadków zjawienia się niezwykłej istoty, która stała się bezpośrednim zaczynem nagłego i gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego Sumerów. Założycieli jednej z najstarszych cywilizacji świata, 1000 lat wcześniejszej od tak bujnie rozwijającej się w Mezopotamii kultury babilońskiej. Może rzeczywiście taka istota kiedyś się pojawiła. Słusznie więc zapytuję w swojej książce znany i wielokroć już przeze mnie wymieniany amerykański astronom Carl Sagan. Rybi wygląd łatwo wytłumaczyć jakimś skafandrem pokrytym lśniącymi płytkami. Sugerować to może także ta druga głowa, ludzka, która pojawiała się pod unoszonym w górę hełmem. A za to jakże zrozumiałe staje się posłannictwo Oanna, który nie przyjmował ofiar, ale przekazał Sumerom wszelką wiedzę, jaką tylko można było obdarzyć znajdujących się na niskim szczeblu cywilizacyjnym ludzi. W dalszym ciągu eposu jest mowa, że Oan, podobnie jak to ma miejsce w mitach Dogonów, powrócił do wody. Kim mogła być ta tajemnicza postać? Czyżby fantazja pierwszych sumerskich autorów mogła wyładować się w tak bardzo realnym i ścisłym nawet w drobnych szczegółach opisie? Czy też może religijny epos Sumerów jest tylko dalekim echem relacji o rzeczywistym pojawieniu się na naszym globie przedstawicieli obcych, kosmicznych cywilizacji? Ale jeśli tak, to należałoby krytycznie spojrzeć na wszystkie najodleglejsze zabytki piśmiennicze, czy przypadkiem i one pod rzekomą postacią fantazji i baśni nie zawierają podobnych relacji. Ziemia wielkości placka. Nie wiem, czy do rzędu tych zabytków zaliczyć można sensacyjne odkrycie dokonane ponoć jeszcze w latach 30. w jednej z jaskiń górskiego masywu Bajan Harahua w Tybecie przez naukowców chińskich. Znaleźli oni tam podobno 716 kamiennych płyt gramofonowych. Były to płaskie, okrągłe kamienie z dziurkami w środku i wyrytymi z obu stron znakami ułożonymi w podwójne spirale. Zajcew, który w roku 1968 opublikował tę rewelację na łamach Sputnika, twierdzi, iż znaki te podobno zostały przez Chińczyków odczytane, ale ze względu na niezwykłą ich treść informacje o tym zachowano w tajemnicy. Tym niemniej Zajcew, a za nim także Dejniken w swojej książce Z powrotem do gwiazd, treść tę publikuje. Wynika z niej, że autorzy zapisu wylądowali na trzeciej planecie systemu słonecznego, a ponieważ statki ich niezdolne już były lecieć dalej, zniszczyli je właśnie w tych górach. Niestety, Chińczycy nigdy nie zabrali na ten temat głosu i ta rewelacja Zajcewa wydaje się mało prawdopodobna. Bardziej udokumentowana, choć jak na mój gust również wręcz niewiarygodna, wydaje się następna informacja tegoż Zajcewa, opublikowana także w roku 1968, ale w piśmie Sowiecki Sojuz. Tym razem mowa jest o egipskim papirusie, który swego czasu odnaleziono wśród papierów zmarłego dyrektora Muzeum Egiptu w Watykanie, Alberta Tulli. Papirus ten datowany na XV wiek przed naszą erą, epoka faraona Totmesa III, mówi podobno o tym, iż pewnego razu nad Egiptem na oczach całego narodu, armii i samego faraona pojawił się na niebie dysk. Średnica jego w przeliczeniu na miary współczesne wynosić miała około 45 metrów. Po kilku dniach dysków tych było już dużo. Przez pewien czas wisiały one nad ziemią, a następnie uniosły się w niebo i odleciały na południe. Świeciły one przy tym jaśniej od światła słonecznego. Faraon ponadto wspominał, że w annałach Domu Życia, czyli skryptorium, w którym pracowali zgromadzeni pisarze, znajduje się już opis podobnego wypadku, który zdarzył się we wcześniejszej historii Egiptu. Nie jest to zresztą wcale jedyny tego typu zapis w najstarszych zabytkach piśmienniczych ludzkości. W indyjskim eposie Ramayana spotykamy się z niebieską karetą, która liczyła dwa piętra z wieloma pokojami i oknami. W chwili startu ryczała jak lew, a mknąć w powietrzu wydawała jednostajny dźwięk, przy czym jarzyła się jak czerwony ogień, a wreszcie wyglądała jak kometa na niebie. W sanskryckiej księdze Samarangna Sutradhara opisowi aparatu latającego nazwanego tam Vimana poświęca się aż 230 strof. Korpus jego musi być mocny i zwarty, czytamy. Wykonany z lekkiego materiału i kształtem przypominającym wielkiego latającego ptaka. Wewnątrz należy umieścić urządzenie z rtęcią i żelaznym generatorem ciepła. Dzięki sile, która ukryta jest w rtęci i która powoduje powstanie wichru, człowiek znajdujący się wewnątrz Vimany może w niezwykły sposób przelecieć po niebie olbrzymie odległości. Koniec cytatu. Inna święta księga, Satapada Brahmana, twierdzi, że jest to statek, który sam unosi się w niebo, zaś jeden z sanskryckich rękopisów wyraźnie mówi, że statek ten może latać zarówno w obszarze słonecznym, jak i w obszarze gwiezdnym. Ba, ale mniej lub bardziej dokładne opisy statków kosmicznych czy świadectwa przebywania kosmitów na Ziemię to jeszcze nie wszystko. To nowe spojrzenie na różnego rodzaju najodleglejsze źródła pozwala nam podejrzewać, że w pozornie bajkowych ich opisach zawarte są nawet dowody lotów ziemian na statkach przybyszów. Tak na przykład według profesora Lisiewicza etiopskie opisy lotu Enocha do nieba i jego widzenia Ziemi z góry niesłychanie przypominają wrażenia współczesnych kosmonautów. W starych kronikach chińskich zupełnie niewytłumaczenie spotykamy nagle opisy czarnego nieba i żółtej ziemi, co odkrył, czy po raz pierwszy w naszej cywilizacji, dopiero Gagarin. A babiloński epos Etany, znaleziony w zbiorach glinianych tabliczek asyryjskiego króla Asurbanipala, żyjącego w latach 666 do 626 przed naszą erą, bez przesady można wręcz nazwać dziennikiem pokładowym odlatującego z Ziemi na statku kosmicznym człowieka. W eposie tym Etana unoszony jest wprawdzie do nieba przez orła, ale oto jak autor lot ten opisuje. Cytuję za polskim wydaniem Dejnikena: oto mój świat. Gdy tak wznosił go w górę, po chwili orzeł przemówił do niego, do Etany. Spójrz, mój przyjacielu, co stało się z Ziemią. Popatrz na morze otoczone górami świata. Ziemia wygląda jak góra, a morze stało się strumykiem. Koniec cytatu. Gdy po pewnej chwili orzeł znów zwraca uwagę Etanie na wciąż malającą Ziemię, ten opisuje ją następującymi słowy. Ziemia wygląda, jakby była jednym ogromnym drzewem. Następnie staje się już tylko taka jak zagroda, a może małe jak podwórze, a jeszcze dalej ziemia staje się jak placek, wielkie morze tak małe jak koszyk chleba. Wreszcie ta niezwykła podróż na skrzydłach Boga Orła kończy się następująco. I jeszcze raz uniósł go wyżej i rzekł: spójrz, mój przyjacielu, jak zniknęła ziemia. Patrzę i widzę, jak zniknęły lądy, a oczy moje nie sycą się już ogromem morza. Przyjacielu mój, ja nie chcę wznosić się wyżej do nieba. Zatrzymaj się, bym mógł powrócić na ziemię. Koniec cytatu. Nie ma potrzeby nikogo przekonywać, że nie istnieje na świecie orzeł, który potrafiłby unieść człowieka w górę. Gdyby jednak mógł to uczynić, nawet przy najwyższym pułapie orlego lotu jego pasażer nie miałby możliwości obejrzeć tego, co widział Etana. Tu już nie chodzi o orły. Piloci samolotów stratosferycznych nie widzą Ziemi tak, jak ją opisywał Etana. Widziało ją dotychczas w ten sposób zaledwie kilkanaście osób, którym dzięki niewiarygodnym postępom w ciągu ostatnich kilkunastu lat wszystkich gałęzi nauki i techniki udało się ulecieć z Ziemi aż na Księżyc. I jakiś mityczny Etana, który miał okazję obserwować z tych samych odległości nasz glob kilka czy kilkanaście tysięcy lat temu. Czy to nie dziwne? Jaśniej niż tysiąc słońc. Nie mniej dziwny pod tym względem wydaje się również wielki, a jakże w kulturze zachodniej mało znany, epos indyjski Mahabharata. Ta opowieść o wielkiej bitwie Bharatów, bo tak należy ten tytuł tłumaczyć, napisana została podobno przez hinduskiego mitycznego wieszcza Wiasę. Ostatnie badania jednak zdają się wskazywać na to, iż gigantyczne to dzieło zawiera 18 ksiąg, których łączna objętość jest 8 razy większa od Iliady i Odysei razem wziętych. Powstawało niemal 1000 lat, od VI wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery i zawiera nie tylko opis walki rodów Pandawów i Kaurawów, ale właściwie wszystkie rozpowszechnione w owych wiekach w kręgu kultury indyjskiej mity, legendy i podania. Przez 1500 lat Mahabharata traktowana była jako święta księga, jako przykład fantastycznych pomysłów jej legendarnego autora, jako zbiór baśni i mitów tego subkontynentu, jako obszerny materiał do badania sanskrytu, jako interesujący dokument dla etnografów, nawet jako źródło wiedzy na temat etyki i filozofii starożytnych mieszkańców Indii. Tylko nikt nigdy się nie pokusił potraktować jej jako sprawozdania naocznych świadków z całkiem realnych zdarzeń dziejących się niegdyś na Ziemi. Dopiero w ostatnich latach spojrzano na Mahabharatę z innego, nowego punktu widzenia. Jakże niezwykłe można było teraz wyciągnąć z tej lektury wnioski. Wydaje mi się, że jednym z najrzetelniejszych opracowań pod tym kątem Mahabharaty jest praca naukowca radzieckiego Rubcowa, opublikowana w czerwcu 1974 roku pod tytułem Astravidya, mit czy realność. Praca ta w dużym stopniu odpowiada zasadom naukowej interpretacji, choć w logicznych konstrukcjach autora istnieją czasem elementy bezkrytycznego traktowania powszechnie znanych faktów historycznych. Bardzo ostrożnie wypowiedział się na jej temat naukowy sekretarz Biura Sekcji Historii Lotnictwa i Kosmonautyki Radzieckiej Narodowej Federacji Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki profesor Biryukow. Już sam fakt, że instytucja ta, która jeszcze w roku 1972 zdecydowała się zainteresować wszystkimi poważnymi pracami na temat paleokontaktów i która od tego czasu tylko jedną taką pracę rozpatrywała w wyniku dyskusji, odrzucając ją zresztą kategorycznie, już sam fakt, powtarzam, że instytucja ta uznała pracę Rubcowa za odpowiadającą w dużym stopniu zasadom interpretacji naukowej, jest dla jej autora wysokiej klasy odznaczeniem. a elementy bezkrytycznego traktowania powszechnie znanych faktów historycznych? No cóż, właśnie Mahabharata przez dziesiątki wieków powszechnie znana była jako nie mająca nic wspólnego z jakimikolwiek zjawiskami technicznymi epos religijny. Spójrzmy zresztą na pierwszy lepszy fakt historyczny, który Rubcow ponoć nagina dla podbudowania swych logicznych konstrukcji. Cytat. Było 8 pięter wieży. 2 z nich stoją do dzisiaj. Gigantyczny ceglany mur, zapadnięty w środku z powodu trzęsień ziemi, opalony i na wpół stopiony gromami rozgniewanego Boga. Rubcow cytuje wrażenia Marka Twaina, który w roku 1867 odbył podróż po Bliskim Wschodzie i w toku jej zwiedził ruiny wieży Babel. Dziś wiemy, że zikurat, który za pośrednictwem Biblii jest powszechnie znanym faktem historycznym jako wieża Babel, znajduje się w zupełnie innym miejscu. Obwód tej historycznej budowli wynosi 360 metrów, a wysokość 90 metrów. Ruiny jej odkryte zostały zaś dopiero po I wojnie światowej i w chwili obecnej są rekonstruowane dla celów turystycznych do stanu swej pierwotnej świetności. To, co Mark Twain opisuje jako wieżę Babel, było zapewne znanymi od dawna wznoszącymi się na wysokość 46 metrów ruinami wieży świątyni w Borsipa niedaleko Babilonu. Ale nie o to chodzi. Najbardziej zastanawiająca w relacji Twaina jest jego ironiczna uwaga o gromach rozgniewanego Boga, które na wpół stopiły ceglany mur. Bo ironia jest tutaj tylko przyprawą do rzeczywistej obserwacji. Cytat. Wprost trudno wyjaśnić, jak mógł powstać tak niesamowity żar, który nie tylko rozżarzył, ale wręcz stopił setki wypalonych cegieł. I przenikając aż do samego szkieletu konstrukcyjnego wieży, stąpił ją w zwartą, bezstrukturalną masę przypominającą roztopione szkło. Pisze na ten temat jeden z badaczy dziwnej wieży, Keren. A przecież wieża w Borsipa nie jest unikatem. W 3000 przed naszą erą lud Hetytów założył w centrum Azji Mniejszej własne państwo. Jeden z jego władców, Labarnas, prawdopodobnie gdzieś w XVIII wieku przed naszą erą zbudował stolicę państwa Hattusas. Jego następca, Mursilis I, złupił nawet Babilon. Kiedy jednak dziś, po 37 wiekach, natrafiono na ruiny stolicy Hetytów, Hattusas znów poraził odkrywców niezwykły obraz zniszczenia. Okazały się one stopione w tak wysokiej temperaturze, jakiej nie potrafią wyzwolić nawet największe pożary. Podobne zjawiska spotkano zresztą nawet na granitowych murach starożytnych twierdz irlandzkich Dundalk i Eccles. To nie Rubcow, tylko zmarły jeszcze w 1967 roku znany fizyk amerykański, współtwórca broni atomowej, a następnie im przeciwnik, profesor Oppenheimer, po raz pierwszy skojarzył wybuch atomowy z barwnym opisem w Mahabharacie o świetle jaśniejszym od tysiąca słońc. Już w roku 1963 nakładem Scherz-Verlag w Stuttgardzie ukazała się monografia broni atomowej znanego austriackiego popularyzatora wiedzy Junka pod tymże zapożyczonym z Mahabharaty tytułem Heller aus Tausend Sonnen, wydana również po polsku w roku 1967. Rubcow nie jest więc nawet sprawcą tego niezwykłego zaiste skojarzenia. Ale za to on po raz pierwszy z pełną konsekwencją ponownie odczytał Mahabharatę, wyławiając z niej informacje, które raz wreszcie potraktowane nie jak bańka, tylko jak rzetelne sprawozdanie, doprawdy mogą zadziwić świat. Bronie absolutne starożytnych Indii. Podstawowym wątkiem technicznym w Mahabharacie są losy jednego z jej bohaterów, Arjuny. Odległego od nas o tysiące lat, a przecież jakże współczesnego. Przez całe życie jedynym jego marzeniem było zdobycie boskiej broni, która potrafiłaby mu zapewnić panowanie nad światem. Po wielu latach starań udało mu się wreszcie zainteresować sobą jednego z bogów, Shivę, który zdecydował się wypróbować bohatera w osobistej walce. Próba ta wypadła pomyślnie i wtedy Shiva zadeklarował, że może mu ofiarować wszystko z wyjątkiem nieśmiertelności. Ale Arjunie, nieśmiertelność nawet nie przemknęła przez myśl. Oto jak sam opowiada o tym swym braciom w dalszej części Mahabharaty. W myślach, płaszcząc się przed Shivą, wyrzekłem te słowa. Okaż swą łaskawość, o Panie, oto jakiego domu pożądam. Chcę poznać wszystkie bronie, jakimi władają bogowie. Życzenie to, nie bez zastrzeżeń zresztą, zostało przez Shivę spełnione. Arjuna nie tylko dostał broń Shivy, ale następnie ofiarowali mu swą broń także liczni inni bogowie, Varuna, Agni i inni. A w końcu zjawił się w prześlicznej powietrznej karecie woźnica boga Indry, który zaproponował Arjunie podróż do trzeciego nieba. 5 lat Arjuna przebywał w tym niebie, przechodząc w tym czasie pospieszny kurs Astravidhi, czyli umiejętności skutecznego posługiwania się wszystkimi rodzajami boskiej broni. Nie były to zapewne dla Arjuny lata najłatwiejsze. Jeden ze współczesnych komentatorów Mahabharaty, Dikshitar, w swojej książce pod tytułem Wojna w starożytnych Indiach samemu tylko wyliczeniu boskich broni poświęca kilkanaście stron. A kto potrafi omówić wszystkie ich właściwości? Rubcow dzieli Astravidhi, czyli pełen system indyjskiej boskiej broni, na 2 podstawowe grupy. Naturalne i nienaturalne. Do broni naturalnych zalicza wszystkie bronie, których zasady działania odpowiadają sferze wpływów władających nimi bogów. Są to m.in. Vayavya, utożsamiana zresztą z wichrem boga wiatrów Vayu. Varuna, traktowana również jako ulewy, władcy wód Varuny, czy Vajra, ognista strzała, piorun, boga burzy Indry. Dużo bardziej interesująca jest dla nas grupa druga, broni nienaturalnych. W tej dziedzinie Shiva włada na przykład bronią Pashupati, która ogniskuje w sobie niezwykłą sterowność i potworną siłę. Po powrocie na ziemię Arjuna tę przede wszystkim broń zademonstrował swym braciom. I oto, gdy ta dziwna broń rozpoczęła działanie, drgnęła ziemię pod nogami i zachwiała się wraz z drzewami, rozkołysały się rzeki, nawet wielkie morza zafalowały, pękały góry, spłoszyły się wiatry. Ponuro począł płonąć ogień, ściemniało promieniste słońce. Arjuna, Arjuna, nie używaj dziwnej broni. Równie niezwykłą bronią Brahmy była Brahmadanda, dosłownie kopia albo dziryt Brahmy. Broń ta była silniejsza nawet od ognistej strzały Indry i różniła się od niej m.in. tym, iż strzała Indry porażała tylko jednorazowo. Brahmadanda natomiast mogła porażać kraje i narody na przestrzeni wielu pokoleń. Zrozumieliśmy to, skomentował ten ustęp angielski badacz Mahabharaty Drake, dopiero z chwilą, gdy nauka odkryła powstawanie mutacji pod wpływem promieniowania. Najpotężniejszą jednak bronią spośród całego arsenału Astravidhi okazała się Brahmashiras, dosłownie głowa Brahmy, która raz traktowana jest jako płomień zamknięty w źdźble rośliny, innym razem jako najsilniejszy jad wydobyty z głębin oceanu, a w jeszcze innym kontekście również jako swego rodzaju ognista strzała. Za to działanie jej, jakże niestety, jest nam dobrze znane. Wtedy wypuścił Rama strzałę niepokonanej siły, siejącą zgrozę, niosącą śmierć. Błyskawicznie wypuszczona przez Ramę dalekosiężna strzała zapaliła wielkim płomieniem potężnego Rakshasa z jego końmi i karetą. Całkowicie został otoczony ogniem i rozpadł się na 5 podstawowych pierwiastków. Jego szkielet, mięśnie i krew już nawet nie trzymały się razem, spaliła je broń. Także i popiół nawet nie został. Opisu tego nie trzeba nawet wyjaśniać od razu zastosowaniem broni atomowej, komentuje ten ustęp Rubcow. Nawet ci, którzy znają tylko działanie napalmu, już mogą stwierdzić, że opis ten nie ma nic wspólnego z fantastyką. Koniec cytatu. Ale jednak, jak się wydaje, nie jest to tylko napalm. W 10 księdze Mahabharaty wymienione są dalsze jej właściwości, coraz bardziej umożliwiające przeprowadzenie analogii z bronią jądrową lub nawet ekologiczną. W księdze tej Łotr Ashwataman pod osłoną nocy zaatakował wojsko Arjuny i jego braci, a kiedy ci ostatni rzucili się za nim w pogoń, ze strachu zastosował przeciw nim Brahmashiras. Arjuna odpowiedział oczywiście tym samym, jednak nie w celu zniszczenia broni Ashwatthamana, tylko dla powstrzymania jej działania, bowiem tam, gdzie Brahma Shiras zostanie zniszczone przez inną wysoką broń, w kraju tym przez 12 lat nie pada deszcz. Zaalarmowane tak powszechnym stosowaniem Brahma Shiras niebiosa, wysłały natychmiast na ziemię dwóch niebieskich mediatorów, którzy zażądali bezzwłocznego przerwania stosowania tej broni i wycofania jej do wyjściowego położenia. Niestety okazało się to już w pewnym stopniu niemożliwe, przynajmniej dla Ashwatthamana, bowiem broń zaatakowała embriony kobiet. Oto jak mówi o tym wysłańcowi niebios Łotr Ashwataman. W największym niebezpieczeństwie dla uratowania życia zdecydowałem się użyć tej broni. A teraz znów ją wycofać nie mam już siły. Ale rozkaz twój, o panie, spełnię bezzwłocznie, zabija on jednak zarodki w kobietach. Przecież najpotężniejsza broń nie może nie pozostawić śladu. Nie jestem zdolen, o panie, cofnąć wyrzuconego. Teraz broń ten wraże w zarodki, o panie, ale wolę twą spełnię. W tym kontekście nie należy się dziwić, że Arjuna tak długo musiał prosić bogów o oddanie w jego ręce tak potężnych i niebezpiecznych środków bojowych. Przez 5 lat musiał pilnie studiować sposoby bezpiecznego ich zastosowania, a kiedy wreszcie już otrzymał upragnione bronie do ręki, bogowie, najwidoczniej zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na jakie narażają ziemian, obdarzając ich tego rodzaju bronią, dali mu jeszcze na odchodnym ostatnią przestrogę. Niech nigdy żaden człowiek nie odważy się nią atakować. Gdy wpadnie w ręce słabego, spalić może cały ten świat. Należy ją wykorzystywać tylko w obronie przeciw innej broni. Dziwna ona jest, nieodwracalna, ale uderzeniu każdej innej broni potrafi się przeciwstawić. Nic dziwnego, że członek Akademii Nauk ZSRR, profesor Smirnow, opatrując komentarzem rosyjski przekład Mahabharaty, napisał dosłownie, cytat: zdumienie wywołuje wysokie poczucie moralności narodu, który dziesiątki wieków temu potrafił nie tylko zainteresować się moralnym problemem stosowania broni absolutnej, ale i potrafił ten problem rozwiązać. Koniec cytatu. Rzeczywiście, fakt ten mógłby budzić zdumienie. I dopiero stwierdzenie, że to nie naród zajął się problemem broni absolutnej, tylko bogowie, którzy tą bronią naród ten obdarzyli, całą sprawę czyni bardziej zrozumiałą. Oni już wiedzieli, czym to grozi. My mieliśmy się dopiero o tym przekonać. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Paleoastronautyka. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.